Bóg stworzył nas w taki sposób, że odczuwamy wewnątrz głód. Pragniemy czegoś. I tym czymś, czego pragniemy, jest w rzeczywistości On sam. Jesteśmy głodni Boga. Pragniemy być z Nim, żyć Nim. I nigdy nie będziemy zaspokojeni, dopóki nie zwrócimy się do Niego i nie przyjmiemy Go.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022-643-95-63 022-643-95-63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Witamy Państwa ponownie w audycji z cyklu Studium Życia Księgi Rodzaju. Po raz kolejny będziemy dziś przyglądali się Józefowi, a szczególnie sprawowanemu przez niego w ostatnim etapie życia królowaniu. Jest z nami w studiu Jan Nicał, który wprowadzi nas w dzisiejszą społeczność.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Przed nami pierwsza część wykładu, który będzie kontynuowany w następnej audycji. Witness Lee wprowadzi nas dzisiaj w ostatni etap doświadczenia Józefa. Etap, na którym Józef w pełni symbolizuje Chrystusa. Ujrzymy więc wspaniały obraz. Ale zacznijmy może od krótkiego podsumowania tego, co do tej pory wydarzyło się w historii Józefa, a także jego braci, którzy przyszli do niego w czasie głodu.
Kiedy Józef miał 17 lat, zajmował się pilnowaniem owiec. Ojciec bardzo go kochał, bo urodził mu się na starość. Wywiązała się w związku z tym mała sprzeczka, bo ojciec zrobił Józefowi wielobarwną szatę, co wywołało zazdrość u jego braci. Potem Józef opowiedział im swój sen, przez co bracia wpadli w jeszcze większą zazdrość, aż w końcu sprzedali go w niewolę. W ten sposób Józef najpierw znalazł się w rękach Izmaelitów, a potem w domu Potifara w Egipcie, gdzie był niewolnikiem. Tam żona Potifara kusiła go do cudzołóstwa, a ponieważ Józef nie uległ jej namowom, rzuciła na niego fałszywe oskarżenie, przez co zamknięto go w więzieniu. Przebywając w więzieniu, Józef objaśnił sny dwóch ludzi, z których jeden został wypuszczony na wolność i po dwóch latach, kiedy faraonowi przyśnił się tajemniczy sen, którego nie mógł zrozumieć, człowiek ten przypomniał sobie o Józefie i powiedział o nim faraonowi. Faraon kazał przywołać Józefa i opowiedział mu swój sen, a Józef mu go objaśnił, a także zaproponował, w jaki sposób przygotować się na nadchodzący czas głodu. Wtedy faraon stwierdził, że nie znajdzie lepszego człowieka od Józefa, który by mógł zająć się zarządzaniem jego królestwem. I w ten sposób Józef z więźnia stał się władcą nad wszystkimi bogactwami faraona w Egipcie. Bóg swej opatrzności sprawił, że w czasie przepowiedzianym przez sen faraona najpierw nastały lata urodzaju, a potem głód. I właśnie ten głód dotknął Jakuba i braci Józefa w Kanaanie i sprawił, że przybyli oni do Egiptu po ziarno. Dzisiaj zobaczymy, co wydarzyło się dalej.
Nie wiem jak Państwo, ale dochodząc powoli do zakończenia tego studium życia Księgi Rodzaju, odkrywam ze zdumieniem w każdym kolejnym wykładzie niesamowite bogactwa ukryte w Bożym Słowie. Podobnie będzie i dzisiaj. Wysłuchajmy pierwszej części wykładu Witnessa Lee. Uprzedzam, że treść ta będzie naprawdę głęboka i piękna.
W pierwszej księdze Biblii, w Księdze Rodzaju, zasiano nasiona wszystkich biblijnych prawd.
We, Jeżeli szliśmy śladami Jakuba przez cały czas, i dotarliśmy aż do momentu, kiedy Jakub osiągnął dojrzałość w życiu, to widzimy, że to nie jest zwykła historia biblijna. Biblia przedstawia nam tu aspekt królowania, nierozłącznie związany z dojrzałym świętym. Taka wizja zupełnie zmienia nasze pojmowanie tej historii. Absolutnie je rewolucjonizuje. To nie jest historia dla przedszkolaków. To historia królowania człowieka, który osiągnął dojrzałość. Zapadło mi w pamięć słowo, którego użył dziś w modlitwie jeden z braci. Panowanie. To nie jest historia dla przedszkolaków. To opis władania, panowania ducha. Podoba mi się to nowe określenie. Panowanie ducha. Nie tylko napełnienie duchem. Nie tylko to, że duch w nas mieszka. Lecz władanie ducha. Słyszałem już o tym, że duch odradza, że przekonuje, mieszka w nas, wypełnia nas i namaszcza. Słyszałem o jego mocy, o świetle, które nam przynosi, ale nigdy nie słyszałem tego wspaniałego określenia. Panowanie ducha. Tego właśnie nam trzeba. Także młodzież tego potrzebuje. Panowania ducha. Musimy sobie jednak uświadomić, że panowanie ducha znacznie przewyższa to, o czym wcześniej mówiliśmy na temat ducha. Choćby ostatnio mówiliśmy dużo o tym, że duch buduje. Muszę jednak stwierdzić, że nawet budowanie znajduje się na niższym poziomie niż panowanie. Władza ducha to kamień szczytowy. Ukoronowanie nauki na temat ducha. Kamień szczytowy, panowanie ducha, aspekt królowania związany z dojrzałym świętym.
W tym fragmencie mowa była o nowym aspekcie ducha, o panowaniu ducha. Jak przejawiało się to w życiu Józefa?
Brat Lee mówił wiele razy w tym studium życia o tym, że Józef obrazuje życie Jakuba od strony panowania. U Jakuba widzimy dzieło Bożego przeobrażenia, natomiast u Józefa panowanie, które stanowi wynik przeobrażonego, dojrzałego życia. Panowanie w Józefie sprawuje duch. Rozpoznał to Potifar, który dostrzegł coś w tym młodym człowieku. I czytamy tam, że Jahwe był z Józefem. Co to znaczy? Kiedy Jahwe był z Józefem, był z nim duch, który w nim sprawował panowanie. To duch panował w Józefie, a Józef był poddany jego władaniu. Widać to szczególnie wyraźnie, kiedy Józef uciekł przed żoną Potifara, która chciała go uwieść. Józef uniknął tej pokusy właśnie dlatego, że podlegał panowaniu ducha. Jego pierworodny brat, Ruben, uległ pokusie, tak samo jak później Juda. Natomiast u Józefa widać coś, co jest zdolne przeciwstawić się pokusie i zapanować nad upadłym ciałem. To duch, panowanie ducha. I ponieważ duch panował w Józefie, spotkała go nagroda. Znalazł się w więzieniu. Ale nawet w więzieniu okazał się władcą. Nawet tam panował poprzez ducha. I ludzie, którzy tam byli, widzieli, że Józef jest inny. Zobaczyli, że coś w nim jest. Józef po prostu urodził się królem i całym swoim życiem wyrażał swoją królewskość. Wielu z nas pewnie chciałoby przeżyć taki dzień jak Józef, kiedy stanął przed faraonem, objaśnił jego sen i otrzymał w nagrodę stanowisko zarządcy nad wszystkimi miastami skarbcami w Egipcie. Ale Józef najpierw znalazł się w domu Potifara, następnie w więzieniu, a dopiero potem otrzymał władzę nad bogactwami całego Egiptu. To pokazuje, że duch panował nad nim w każdej sytuacji, w każdych okolicznościach i dopiero wtedy Józef otrzymał w nagrodę władzę nad całym Egiptem.
To, o czym mówisz, jest o tyle uderzające, że gdy przyglądamy się życiu Jakuba, widzimy, że przeobrażenie, jakie się w nim dokonało, też było wynikiem działania ducha. A teraz w życiu Józefa widzimy tego samego ducha, który doprowadza do tego, że Józef króluje w boskim życiu.
Tak. I to królowanie Józefa, można powiedzieć, stanowi przedłużenie życia Jakuba. Jakub został przeobrażony, a Józef, niejako w jego miejsce, królował. Gdy połączymy ze sobą te dwie postaci, otrzymamy pełny obraz życia chrześcijańskiego.
Bardzo ciekawe. Wysłuchajmy teraz drugiej części wykładu.
Większość kaznodziei, którzy mówią o tym, że Józef symbolizuje Chrystusa, nie wykracza poza stwierdzenia ogólne i przeskakuje wiele rozdziałów poświęconych jego życiu. Tymczasem, jeśli przyjrzymy się tym wszystkim wersetom, uświadomimy sobie, że prawie każdy z nich stanowi fragment żywego portretu Chrystusa. Po pierwsze, czytamy tu, że na całej ziemi panował głód. Czy dziś na ziemi nie panuje głód? Głód jest skutkiem braku pożywienia. Pokarm nie tylko pozwala nam żyć, ale i wewnętrznie nas zaspokaja. Jestem zaspokojony. Jestem szczęśliwy. Najadłem się przysmaków. Tak więc głód jest oznaką niezaspokojenia. Na całym świecie panuje dzisiaj głód, brak zaspokojenia. Także Stany Zjednoczone, najważniejsze państwo na świecie, są krajem, gdzie brakuje zaspokojenia. Na całym świecie panuje po prostu głód. Po drugie, pokarm istnieje tylko tam, gdzie jest Chrystus. Tylko tam, gdzie jest Chrystus, ludzie są zaspokojeni. Zadam w takim razie pytanie, gdzie jest dzisiaj Chrystus? W Kościele. Jeśli nawet będąc w Kościele nie jesteśmy zaspokojeni, oznacza to, że panuje u nas głód. Czy jesteśmy dziś głodni? Nie. Myślę, że jesteśmy zaspokojeni. Jestem najedzony, napełniony. Czy nie jesteście zaspokojeni? Alleluja! Kościół to kraj zaspokojenia. Kościół to obszar zaspokojenia. Dlaczego? Dlatego, że jest tu Chrystus. Pokarm i zaspokojenie są tylko tam, gdzie jest Chrystus. Chwała Panu. Zwracam się do Chrystusa. Zwracam się do Chrystusa. Gdy zwracamy się do Niego, karmimy się. Otrzymujemy od Niego pokarm. Zostajemy zaspokojeni. Mamy pokarm, bo jest tu Chrystus. Pokarm znajduje się tylko tam, gdzie jest Chrystus.
Witness Lee powiązał ze sobą te dwie rzeczy. Głód i brak zaspokojenia. W ten sposób dobrze utrafił w to, jak wygląda nasz stan wtedy, gdy nie mamy Chrystusa, gdy nie żyjemy Nim, nie radujemy się Nim jako naszym życiem i pokarmem. To, jak wygląda dziś świat, jest chyba aż nazbyt wymownym dowodem, że tak rzeczywiście jest, prawda?
To prawda. Cały świat został stworzony w taki sposób, by istniał w nim głód, pod różnymi postaciami. Po pierwsze, oczywiście głód fizyczny. Każdy na świecie w pewnym momencie czuje się głodny. Mm-hmm. To pokazuje nam, że jesteśmy stworzeni tak, byśmy musieli coś zjeść, czyli przyjąć coś ze swojego wnętrza. I to nie raz dziennie, a co najmniej 3 razy. Tak samo jest w sferze duchowej. Bóg stworzył nas w taki sposób, że odczuwamy wewnątrz głód. Pragniemy czegoś. I tym czymś, czego pragniemy, jest w rzeczywistości On sam. Jesteśmy głodni Boga. Pragniemy być z Nim, żyć Nim. I nigdy nie będziemy zaspokojeni, dopóki nie zwrócimy się do Niego i nie przyjmiemy Go, żeby od tej chwili On był naszym życiem i zasobem życia. Jeżeli zamiast tego będziemy karmili się, czyli zaspokajali innymi rzeczami, to nigdy, podkreślam, nigdy nie będziemy zaspokojeni. Choćbyśmy nie wiem, co zdobyli i co zrobili, dopóki nie radujemy się Bogiem, nie możemy być zaspokojeni, bo tak po prostu zostaliśmy stworzeni. To właśnie pokazuje nam ten związek pomiędzy głodem a brakiem zaspokojenia w historii Józefa. Skończyło się jedzenie i kiedy kończy się jedzenie, nikomu nie jest dobrze. Brat Lee widzi tu taki związek z naszym życiem, że gdy brakuje nam Chrystusa w doświadczeniu, czyli gdy nie doświadczamy Chrystusa, jest nam źle. Czujemy się niezaspokojeni. Jak to rozwiązać? Musimy powrócić do karmienia się Chrystusem, do obfitego czerpania z Niego. W przypadku synów Jakuba wyglądało to tak, że droga powrotna do radowania się Chrystusem wiodła przez Egipt. Bóg sprowadził ich tam i postępował z nimi w naprawdę ciekawy sposób. Ich brat, Józef, w stosunku do nich postępował tak, jak panujący duch postępuje wobec nas. Wyglądało to mniej więcej tak. Chcecie żywności? Dobrze, ale ja postąpię z wami zgodnie z tym, co zrobiliście. Wszystko to służy jednemu, abyśmy uświadomili sobie, że owszem, przychodzimy do Boga po ziarno, czyli po zaspokojenie. Przychodzimy dlatego, że jesteśmy głodni. Ale Bóg chce nas. W końcu Józefowi się udało. Bracia byli szczęśliwi, rodzina ponownie w komplecie, słowem pełnia szczęścia.
Posłuchajmy teraz końcowej części wykładu.
Bóg zmusi dzieci Izraela do tego, by zwróciły się do Chrystusa. Przepowiada to zarówno Stary, jak i Nowy Testament. Pewnego dnia cały dom Izraela zwróci się do Chrystusa. Jak mówi Księga Zachariasza i 11 rozdział listu do Rzymian, w przyszłości Izrael zostanie zmuszony do tego, by zwrócić się do Chrystusa. Na razie nie chce tego uczynić, bo nadal trwa w nieświadomości. W istocie wszyscy ludzie na całej ziemi żyją w nieświadomości, jeśli chodzi o Chrystusa. Ale my znamy Chrystusa. Wiemy, czemu powinniśmy poświęcać swój czas. Zapewniam was, młodzi, to najlepsze miejsce. Tu nie zmarnujecie swojego czasu. Tu nie zmarnujecie swojej młodości. Nigdzie indziej nie będzie wam tak dobrze jak tu. Jestem szczęśliwy. Gdy miałem 17-18 lat, zmarnowałem wiele czasu, bawiąc się. Aż wreszcie zdałem sobie sprawę, że jestem niezaspokojony i zwróciłem się do Chrystusa. do dzisiaj znajdują się w pięknej ziemi. Zapewniam was, że czas spędzony tutaj nie jest zmarnowany. Podoba mi się tu, bo jest tu Chrystus. Kiedy biorę do ręki gazetę, mówię do siebie: ci ludzie nic nie wiedzą, żyją w zupełnej nieświadomości, są niemądrzy. Lepiej przyjdźmy tutaj i porozmawiajmy o Biblii. Takie rozmowy mają sens, są rozsądne i logiczne. Nie żyjemy już w nieświadomości. Dlaczego? Bo poznaliśmy Chrystusa.
W tej części wykładu Witness Lee odbiegł trochę od wyjaśniania tekstu Księgi Rodzaju na rzecz osobistej refleksji i świadectwa z lat młodości. Jak usłyszeliśmy, zgłębianie wspaniałej osoby Chrystusa to najwspanialsza rzecz, jaką możemy w życiu robić. Nie tylko nas to zaspokaja, ale też jest to najbardziej wartościowa rzecz, jakiej możemy się oddać. Co to w praktyce dla nas oznacza? Jak to wpłynęło na twoje życie?
Pamiętam, że na studiach odczuwałem głęboki wewnętrzny głód, niezaspokojenie. Czułem, że coś jest nie tak, że czegoś mi brakuje, ale nie wiedziałem czego. Chociaż w dzieciństwie chodziłem na religię i wychowywałem się w rodzinie, która chodziła do kościoła, z dzisiejszej perspektywy mogę powiedzieć, że brakowało mi Chrystusa. Wtedy oczywiście tego nie rozumiałem i nie zdawałem sobie z tego sprawy. Po prostu wiedziałem, że czuję pustkę. Kiedy miałem 21 lat, usłyszałem po raz pierwszy żywą Ewangelię, że Chrystus umarł za mnie i że mogę przyjąć Go osobiście do swojego serca, po prostu otwierając Mu swoje serce. Zrobiłem to. Przyjąłem Go jako swojego Zbawiciela. Pamiętam, że było to bardzo radosne doświadczenie. Stałem się wtedy uczniem Chrystusa i zacząłem za Nim iść. I właśnie tutaj pojawia się kwestia, o której słyszeliśmy w wykładzie. Poznanie Chrystusa trwa całe życie. Nieraz, gdy głosimy innym Ewangelię, możemy usłyszeć taką reakcję. Co ja sobie teraz będę zaprzątał głowę Chrystusem? Mam jeszcze czas na nawrócenie. Jestem młody, najpierw sobie poszaleję, potem zacznę myśleć o Bogu. A wtedy On i tak weźmie mnie do nieba. Ale jak mogliśmy zobaczyć w tych programach, nie ma czegoś takiego jak wyjazd last minute do nieba. Chodzi o to, że jak wynika z Księgi Rodzaju i innych ksiąg Pisma Świętego, których mam nadzieję przejdziemy w przyszłości, istnieje olbrzymi, rozległy obszar doświadczenia Chrystusa, który czeka na nas. Życie chrześcijańskie nie polega na tym, że w pewnym momencie się nawracamy i przyjmujemy Chrystusa, a potem żyjemy jak nam się podoba, dla własnej przyjemności. Przyjmujemy Chrystusa, żeby dalej Nim żyć, żeby się Nim karmić, żeby On żył poprzez nas i wyrażał się poprzez nas. Nigdy nie zapomnę, gdy pierwszy raz zetknąłem się z pismami Watchmana Nee. Różniły się one od wszystkiego, co wcześniej czytałem na temat bycia chrześcijaninem. Miały inną jakość. Miały w sobie głębię i coś rzeczywistego, coś nie na pokaz, nie powierzchownego. Nie była to teoria, lecz coś, co wiązało się z głębokim doświadczeniem. Pamiętam, że gdy czytałem Normalne życie chrześcijańskie, byłem bardzo poruszony właśnie realnością doświadczenia tam opisanego i solidnym, naprawdę solidnym oparciem w Bożym Słowie. Ale gdy czytałem te pisma, mogłem się zorientować, że autor mówi w nich o czymś, czego doświadczał, lecz o czym ja nie miałem zbyt dużego pojęcia. Na szczęście Pan miał nade mną miłosierdzie i zetknąłem się również z posługą Witnessa Lee, który kontynuował dzieło Watchmana Nee po jego uwięzieniu. Poznałem także wierzących, którzy byli znacznie bardziej doświadczeni ode mnie, którzy pomogli mi głębiej poznać Chrystusa i doświadczać Go w moim duchu. Wtedy właśnie zorientowałem się, jak rozległy i niezmierzony jest Chrystus, który mieszka we mnie i w innych wierzących. I zapragnąłem poznawać Go coraz bardziej. Jeżeli poświęcimy temu swoje życie, to gdy osiągniemy dojrzałość, będziemy mieli mnóstwo do przekazania innym. To właśnie pokazuje ten obraz toreb, w których było ziarno, lecz także pieniądze. Duch rozprawiał się z braćmi Józefa. Oddajcie pieniądze. Lecz ostatecznie pieniądze zostały im zwrócone. Tak właśnie postępuje Duch. Chce, żebyśmy ponieśli koszt. Co symbolizują tutaj te pieniądze? Naszą młodość, nasze życie. To, co mamy najlepszego i co oddajemy, co poświęcamy, żeby zyskać Chrystusa. Ale kiedy zaczynamy z Nim ucztować, kiedy On staje się naszą ucztą, odkrywamy, że dostajemy to wszystko z powrotem. Życie z Chrystusem jest naprawdę wspaniałe.
Tak jest. Dziękuję bardzo za tę osobistą społeczność. Bardzo cenne świadectwo. Obyśmy wszyscy, bez względu na nasz wiek, oddali siebie i swój czas na zgłębianie tej wspaniałej osoby, naszego drogiego Pana Jezusa Chrystusa.
Naprawdę warto.
Dziękuję bardzo za udział w programie. Naszym gościem był Jan Nico. Za uwagę dziękuję Państwu Andrzej Szmudziński. Do usłyszenia w kolejnym programie. Chcielibyśmy zachęcić Państwa do lektury komentarza do Księgi Rodzaju Pióra Watchmenani. W książce Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba autor wykorzystuje doświadczenia tych trzech starotestamentowych patriarchów i przedstawia ich życie jako alegorię pełnego doświadczenia chrześcijańskiego. My, wierzący, musimy przejść przez te same życiowe doświadczenia, co Abraham, Izaak i Jakub. Od odpowiedzi wiarą na Boże obietnice, aż po ostateczne przeobrażenie nas w synów, upodobnionych do obrazu Chrystusa. Tak jak Abraham, otrzymaliśmy od Boga obietnicę dziedzictwa. Tak jak Izaak, możemy radować się wszystkim, co Bóg zaplanował dla nas w swoim Synu, Chrystusie. Wreszcie, tak jak Jakub, musimy doświadczyć karcenia przez Ducha Świętego, przez wzgląd na nasz wzrost i przeobrażenie. Książkę Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba można kupić w wielu księgarniach chrześcijańskich. Można ją także zamówić w Fundacji Strumień Życia. Tych z Państwa, którzy chcieliby zamówić płytę albo kasetę z nagraniem audycji, prosimy o telefoniczny lub listowny kontakt z nami. Podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 i adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02 876 Warszawa. Adres poczty elektronicznej radio@strumień.com.pl. W Fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Na stronie internetowej www.strumień.com.pl znajdą Państwo biografię tych dwóch autorów, informacje o naszych publikacjach i archiwalne nagrania audycji w formacie MP3. Raz jeszcze podajemy nasz numer telefonu 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia w naszym następnym programie.